Wieczór z reportażem.
Sześć minut po godzinie 20. Witam Państwa, Żaneta Walentyn, a dziś w wieczorze z reportażem między innymi o duchach, ale nie o tych ciałach ezoterycznych, a o prawdziwych duchach historii, o tak bym powiedziała, prawdziwych duchach historii, rzeczach strasznych i niewytłumaczalnych z logicznego punktu widzenia, a jednak takich, które się zdarzyły w naszej polskiej historii. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu pod tytułem Duchy tamtych czasów.
Bo jak nie, to dalej będzie ciężko. Jeszcze są. Czas, pani Kamelo, to nie?
Szczerze mocy, pani Kamelo!
Ale są w porządku!
Mamo?
Na polu gdzieś jest.
Nie dobrze. A za ile przyjedzie?
Nie wiem.
A może już przyjechać? Pani zezwoli, pani powie, żeby wywiad z radia tam tego.
Mama mia, on lubi
pani zezwoli powęża, jo?
Ten pan, który jest na polu, to jest pan,
jego ojciec był tutaj skazany na tam półtorej roku więźnia, pracował w kopalni. No i zna tą historię tutaj, troszeczkę słyszał po prostu, nie? Z przekazów ojca.
Ludzie się boją po tylu latach?
Ja naprawdę nie wiem nic.
I teść nic nie mówił? A pamięta pani swojego teścia? Znała go pani? No bo jak człowiek takie coś przeżył w kopalni, skazany.
Na ten temat nikt nic nie mówił, ja nie wiem.
Myśmy z księdzem Kamilem natknęli się na taką informację, która mówiła i podawała, że w grudzie w roku 50 odbył się proces członków organizacji i sympatyków, ludzi, którzy im pomagali. Walka o niezawisłość, niepodległość, wiarę i ojczyznę. Jednego z członków, Jermaksa Władysława, oraz dwóch ludzi, którzy pomagali organizacji. Jednym z nich był Jan Rolkowski, ojciec dowódcy oddziału Stanisława Rolkowskiego Lisa. I był jeszcze jeden oskarżony, to był pan Antoni Dębek, osoba, która pomagała organizacji, wspierała, ukrywała. Miał to być proces pokazowy dla społeczeństwa, ponieważ oddział Lisa dokonał w grudzie takiej akcji na funkcjonariuszy PZPR, na takich agitatorów partyjnych, którzy przyjechali do gruty namawiać, zachęcać, przymuszać do zakładania, wstępowania do spółdzielni produkcyjnej. I po tej agitacji, kiedy już wyjeżdżali, oddział Lisa i Tobiasza czekał na nich i dokonano akcji zbrojnej. Otworzono ogień z karabinów maszynowych. I teraz według różnych źródeł mamy albo rannych, albo zabitych. Po stronie PZPR i UB. Natomiast oddział Tobiasza i Lisa zero strat.
Ten proces trwał jeden dzień. Jeden z naszych mieszkańców wspomniał, że nawet jak małe dzieci tutaj zostali zaciągnięci ze szkoły. Przerwano im szybciej lekcje, wsadzono ich do tej sali tutaj, w takiej widowiskowej, która w grudzie była. Tam ten proces przeprowadzono. Pewnie wyroki były już, decyzje zapadły szybciej, więc tylko żeby po prostu pokazać. I to też tutaj pewnie, żeby pokazać moim dzieciom, żeby właśnie od razu, od małego też ich szkolić, żeby widzieli, żeby nie mieli nic wspólnego właśnie z takimi ludźmi, z takimi osobami, z takimi wydarzeniami. Jeden dzień, to było 12 grudnia 1950 roku. Trzy wyroki, wyrok śmierci, wyroki więzienia, przepadek całego mienia. Później w kolejnych jakichś procesach nasi mieszkańcy także byli represjonowani. Zostali, tak, tutaj kilku mieszkańców, dla przykładu też ukaranych. Skazani na drobniejsze wyroki, rok więzienia, półtorej roku więzienia. Za błahe rzeczy. Tylko dlatego, że ten zamach się tutaj odbył. I odpracowywali swoje wyroki chociażby w kopalniach przez te półtora roku ciężko pracując.
Znaczy ojciec był skazany w grucie, tylko no, jednym ze skazanych w grucie, bo w czasie swojej młodości, no to tak.
A za co?
Znaczy generalnie wyrok był za posiadanie łusek od amunicji. Znaleźli prawdopodobnie gdzieś tam na belku w rodzinnym domu 6 łusek i za to dostał swój wyrok. Dostał wyroki 7 miesięcy, które odsiedział.
Odsiedział czy w kopalni pracował?
Znaczy to był wyrok, wiązał się z pracą, no. I pracował w różnych miejscach. Pracował między innymi w kopalni. Na Śląsku. Rodzice bardzo mało na ten temat mówili. Po prostu chronili dzieci przed reżimem, bo reżim bardzo szybko wyciągał informacje od właśnie dzieci. Nie? A wtedy to skutkowało na rodziców. Także w tej chwili tu bardzo mało kto cokolwiek wie o tym, co się działo. Ojciec niechętnie opowiadał. Takie szczegóły pobytu z więzienia właściwie. Z tego tylko co z życia więziennego, że miał smykałkę do prądu, no to klawiszem zakładał jakiś tam prąd, pomalował mieszkanie. Jakoś tam się przeżył te roki 7 miesięcy i tyle.
A te łuski to skąd się wzięły?
Trudno powiedzieć. Tutaj na gospodarstwie mojego dziadka stacjonowały jednostki remontowe. Amunicję wynoszono to od samolotów, wynoszono koszami, także tego było wszędzie pełno. Przecież to były działania wojenne, to tak. Amunicję można było znaleźć wszędzie lub przynieść w kieszeni i powiedzieć, że się znalazło.
Czyli tata został wskazany w takim pokazowym procesie po prostu, żeby nastraszyć miejscowych.
Trudno powiedzieć, że to był proces pokazowy, nigdy nam o tym nie mówił. Mówię, znalazłem tylko w jego książeczce wojskowej. Jego jedyne zwolnienie z więzienia to jest jedyny dokument odnośnie tej sprawy, gdzie po prostu był skazany. I to trzymał jak relikwie. Prawdopodobnie go zatrzymywali, bo kilkakrotnie go zatrzymywali, bo pracując jako nauczyciel opowiadał swoim wychowankom o Katyniu. I wtedy go zawsze zamykano na 48, wracał do domu. Pozbawiono go pracy, pozbawiono go dyrektorstwa w Unii. On był dyrektorem zakładu produkcji Lemieszy.
A zrehabilitowano tatę potem za ten wyrok więzienia?
Znaczy, później też jest taki dokument, gdzie ojciec pisał do Bydgoszczy, do Sądu Wojskowego Bydgoszczy z prośbą o wyrok, a tam dostał odpowiedź, że w związku z tym, że odsiedział cały wyrok, wyrok uległ zatarciu, właściwie tyle.
No a to nie to samo, rehabilitacja, a zatarcie.
Nie, rehabilitacji, nie, znaczy się nikt nie odzyskał z tej rehabilitacji, właściwie się chyba nawet o to nie starał, ale nie wiem, dlaczego było mu to potrzebne, że wystąpił właśnie wtedy do sądu o tę dokumentację, której właściwie już nie było. Nie opowiadano w domu, nigdy, nie? Jeśli cokolwiek żeśmy się dowiedzieli, to że zawsze od jakichś osób trzecich. Nigdy nie od ojca. Ojciec nigdy się tym nie chwalił. Nie było to tajemnicą, że był więziony, bo międzyczasie jeszcze był jego szwagier więziony i koledzy, także to nie była tajemnica, że odbywał karę więzienia, ale dlaczego, co, jak, po co? Nigdy o tym nie mówił.
Przecież tutaj są ludzie i starsi ludzie i nikt nie chce mówić, nikt nic nie wie, nie pamięta. No przecież to na pewno było wydarzenie w tej wsi, nie, ten proces.
Nikt nie mówi, powinny być.
Jedna osoba powiedziała nam właśnie, gdzie to było, że on był mały dzieckiem, że został zaprowadzony ze szkoły. Ta osoba też nie chce, żeby jakoś tutaj ta informacja, tyle możemy powiedzieć po prostu, nie?
Ale dlaczego nie chcą? Jak pan myśli? Pan tu zna wszystko.
Nie znam, ale czy znam.
To jest jednak spora wieś i okolica. To było 66 lat temu. Na pewno są ludzie, którzy pamiętają, dlaczego nikt nie chce mówić.
Nie wiem, naprawdę nie wiem. Też się zastanawialiśmy, dlaczego. Bo jeszcze mam brata i też żeśmy rozmawiali. Dlaczego mówię, czemu rodzice nie z nami nie rozmawiali? To był temat tabu chyba.
To rozumiem, bo się bali, że dziecko za dużo powie. Ale dlaczego dzisiaj? Dzisiaj są inne czasy.
Ale oni tu żyją w tym środowisku. Ktoś doniósł z tych ludzi. Tu było chyba z 15 osób aresztowanych w tym momencie. 15 rodzin prawdopodobnie przeżyło traumę. To nie jest tak, że i oni do dzisiaj nie wiedzą, czy mogą cokolwiek powiedzieć. A jeśli ich ojcowie wrócili, to nie mówili tego, co tam było. A dzieci już nie wiedzą.
Pytaliśmy naszych mieszkańców Grota okolic, czy słyszeli o procesie, czy słyszeli o tych ludziach, i głuche milczenie, cisza. Nawet najstarsi mieszkańcy nie potrafili nam nic na ten temat powiedzieć. Słyszałem, było i to była cała dyskusja. No i z księdzem Kamilem pomyśleliśmy, że to dobry pomysł, żeby zrobić taki film dla naszej młodzieży, dla naszych mieszkańców, i zaczęliśmy szperać, wertować, szukać. I wyszła książka Wyroki Sądów Wojskowych na Pomorzu. Tam się pojawiło nazwisko jednego z członków oddziału, Jermaksa Władysława. I tak po nitce do kłębka przez IPN poznaliśmy głównych bohaterów, czyli Rolkowskiego Stanisława Lisa i Tobiasza Czesława Orła, i całą ich historię od walki poprzez denuncjację ich przez tajnego agenta, przez walkę i śmierć.
Tak jak też pan Tomasz wspomniał, nie wszyscy chcą mówić, boją się. Ja może się nie dziwię troszeczkę tym ludziom, ponieważ jak mieli po 17-18 lat, byli bardzo mocno katowani tutaj w Grudziądzu, w więzieniu chociażby. I nawet dzisiaj, w czasie, kiedy odzyskaliśmy już wolność, to opowiadały o tym, w jaki sposób sędziowie, prokuratorzy przyjeżdżali, próbowali chociażby wykazać, że są niepoczytalni, że to są jedno bajki, przyjeżdżali do mieszkań z psychiatrami, z psychologami, żeby podpisali, że ta osoba to tam bredzi. Dlatego się boją, nie mają zaufania. I może też jest też tak, że świadkowie tych wydarzeń, czyli rodziny tych osób, bądź też sąsiedzi, boją się też mówić, bo myślę, że gdzieś u ludzi starszych jest taki problem, że ktoś siedział w więzieniu i to jest dla nich wstyd. Dla nich jest to wstyd, bo on siedział, bo dostał wyrok, to znaczy, że już jest przekreślony.
Ten ksiądz razem z nauczycielem to wszystko już mają, i ode mnie, i ja dzisiaj jadę na spotkanie tam, bo jest
płonka. Jest emisja tego filmu, który
no nagrywa. A dlaczego pani od niego się nie dowie tego wszystkiego?
No przepraszam, pan był skazany w tym procesie, bo ja nie znam szczegółów.
No to nie musi pani, ja nie muszę pani tego...
Nie musi pan, ja tylko proszę grzecznie.
Nie, dziękuję, ja nie będę się na ten temat więcej wypowiadał.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
Księdza by tutaj?
Aktor?
Tak.
A kogo brałeś?
Stanisława Rolkowskiego. Brałem ucieczkę ze stodoły i zabili mnie na moście.
Pierwszy raz usłyszałeś przy okazji tego filmu o wyklętych, o niezłomnych?
Tak, wcześniej nic o tym nie wiedziałem.
Nikt nie opowiadał ani na lekcjach, ani w domu?
Nie, nic o tym nie opowiadało.
Dlaczego ten Rolkowski to robił?
Bo był patriotą i chciał wolnej Polski.
Drugi aktor.
Tak, ja grałem Jana Rolkowskiego. On walczył razem z żołnierzami, ja jako ojciec po prostu pomagałem mu, ale w końcu potem nas wydali i zostaliśmy skazani, on na śmierć, ja na 15, teraz nie pamiętam, 15 albo 25 lat więzienia.
A wcześniej słyszałeś coś o wyklętych, czy...?
Znaczy tak, ja się interesuję, ale nie wiedziałem, że działali tutaj na naszym terenie.
A ile miał Rolkowski ten syn lat, jak zginął?
20 kilka chyba, 3, 4, coś koło tego.
A ty ile masz?
W tym momencie? Aha. 16.
A myślisz, że warto było?
Tak, warto, bo to jest nasz obowiązek bronić ojczyzny. Podczas wojny każdy musi stanąć do walki. Gdyby nie oni, to może nadal bylibyśmy pod okupacją rosyjską w tym momencie. Byli patriotami, stanęli do walki i dobrze zrobili.
A tutaj nikt ich nie pamięta, to jak przepili?
Z tamtych czasów, no. Teraz dużo osób nie zna historii, nie interesuje się nią.
Więc może śmierć Rolkowskiego i takich jak on była... bezsensowna.
Nie pogodzili się, że po latach wojny przyszła nowa okupacja.
Jeżeli chodzi tutaj na pewno o siostrę naszego jednego głównego bohatera, to ona ma opór przed tym, że właśnie ci, którzy je skazywali, którzy ją prześladowali, którzy ją torturowali, żyją do dzisiaj, mają się dobrze, mają wysokie emerytury. I to jest ten problem, że nie ma właśnie zaufania, że gdzieś jest wycofana, nie chce o tym mówić, to jest trudne. Ona żyje do dzisiaj, naprawdę. Można też w internecie znaleźć jedną wypowiedź.
Przed kim się otworzyła wobec tego?
Jest to tutaj członek takiego społecznego komitetu ochrony pamięci w Grudziądzu. Były tutaj działacz Solidarności, no, porządny człowiek, można powiedzieć. I właśnie przed nim tak się otworzył. On też od kilkunastu lat już prowadził badania nad tą organizacją. To też dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej udało nam się z nim skontaktować. I też nawiązaliśmy taką współpracę. Podzielił się z nami właśnie też zdobytą swoją wiedzą, my podzieliliśmy się swoją. To też nas wiele nauczyło, takie te spotkania właśnie.
Znaczy ja właśnie z panią Elżbietą Mazicką mam bardzo bliski kontakt, ale tak do mediów to za bardzo, to co pani mówi, to potwierdzam, że nie chciałabym mówić, bo ma jakieś obawy. Ja sam pisałem, reprezentując organizację grudziądzką, pisaliśmy różne pisma, bo głównie nam chodziło i do dziś nam chodzi o to, żeby odnaleźć miejsca pochówku. Szczególnie Rolkowskiego i Tobiasza. Na jednym sądów rozpraw, które były w Grudziądzu i potem wiem z przekazu z dokumentów pani Elżbiety Łazickiej, to się w ogóle nie stawiał, tylko pełnomocnik przeważnie zawsze stawiał się z dokumentem od lekarza, że nie może on się stawić, bo nie jest zdolny, bo choroba, bo tamto i to. I tak się działo i dzieje przez 20 ponad lat. Teraz nawet pani Elżbieta Łazicka dała mi dokument taki, że napisała do prokuratury, że już została przez to poniżana, jako żołnierz wyklęty, że przerzucano ją z miejsca na miejsce nawet. Rozprawy, znaczy rozprawy się działy i w Grudziądzu, i w Toruniu, ona ma ponad 80 lat, nie jest w stanie jeździć. No i tak, fakt jest drugi, to taki, znaczy dla mnie trudno też do pojęcia, że w domu zrobiono nawet jej takie badania na jej psychikę. Czy ona jest psychicznie zdrowa, czy nie? Ale jest zdrowa, bo widziałem dokument, że może znawać, ale wiem, że pani Elżbieta już nie chce, napisała do prokuratury, że na razie na dzień dzisiejszy nie ma siły już, żeby przez 20 lat nie zrobiono prawie nic i wciąż ją przerzucano sprawy, zawieszano w koło, także ona już traci zdrowie i nadzieję nawet.
A ona z jakiego powodu trafiła do więzienia?
No ona trafiła z tego powodu, że gdy przy tej głównej obławie chciano dopaść i Czesława Tobiasza i Stanisława Rolkowskiego, to ona, to się działo właśnie w ich zabudowaniach, bo oni w tą placówce najwięcej udzielali pomocy i gdy oni zbiegli, tam doszło też do ostrej wymiany ognia, tam zginął nawet jeden, też tam osoby ze strony tych, co zrobili milicji obywatelskiej, jak tam ktoś zginął, to wówczas aresztowano całą rodzinę. Jak aresztowano, to próbowano, znaczy tak było, że próbowano jej w oskarżeniu, a tak oskarżenia, że ona współpracowała i pomagała tej organizacji. Bo faktycznie teraz po latach była członkiem tej organizacji, ale nie zdradziła nikogo, mając 17 lat, była 3 miesiące torturowana niesamowicie tu, w Grudziądzu, bita do nieprzytomności. Potem dostała wyrok bodajże kilku lat więzienia za tą współpracę z tą organizacją.
A siedziała?
Znaczy siedziała do 56 roku, potem amnestia ją objęła, ale od 50 roku w Grudziądzu, a potem w Fordonie. No i ja na przykład znam jeszcze osoby z tej organizacji, też się wycofują, dlatego że między innymi głównie z tej organizacji osoby boją się jeszcze konsekwencji, to znaczy, bo żyją jeszcze oprawcy. Jeden z głównych oprawców, który żyje, to jest były kapitan, który wiem, ja byłem nawet na jednym z procesów obserwatorem, to się wymiguje do dziś i udaje niewiniątka. Właściwie sądy, prokuratury też nie za bardzo jakąś mają jakąś chęć. Tam w niektórych procesach takich poza Grudziądzem, no wiem, że tam był skazany, ale w tym konkretnym procesie grudziąckiej rodziny Rolkowskiej, który go w sumie oskarżały o znęcanie się, torturowanie tych członków rodziny, który był przesłuchiwany w Grudziądzu w czasie śledztw, to były groźne tortury, niesamowite. O, te osoby jeszcze żyją, także chyba mi się wydaje, że te osoby boją się mówić i że do dnia dzisiejszego boją się nawet konsekwencji, które być może jakieś zagrożenie czują, bo te osoby inaczej na to patrzą niż my albo ja.
Cóż może im teraz zrobić ten stary już bardzo człowiek? Nie rozumiem tego.
Znaczy to trzeba, ja znam te osoby już ćwierć wieku, które przechodziły tą całą gehennę w Grudziądzu i gdy z nimi rozmawiam, i to, co wspomniałem, za mnie ćwierć wieku, ale do dziś mają do mnie zaufanie, ale nie przekazały mi wszystkiego nawet w sprawie tych organizacji. Te osoby właśnie, które przechodziły gehennę tych wszystkich spraw związanych z uwięzieniem, z tymi torturami, biciem do nieprzytomności, przebywaniem z ludźmi, z nieboszykami w celach podrzuconymi. Te osoby w tym marazmie do dziś żyją i cały czas jakby duchy tamtych czasów za nimi chodzą.
To był reportaż pod tytułem Duchy tamtych czasów. Dzisiaj właśnie w szkole, w zespole szkół w Grucie został wyświetlony film, który dzieci ze szkoły, młodzież ze szkoły nagrały na podstawie bardzo skąpych, jak Państwo słyszeli, opowieści świadków. Głównie na podstawie jakichś źródeł pisanych, IPN-owskich na przykład. Były pisane teksty trochę fabularne, taki dokument fabularyzowany na temat tego procesu pokazowego, który miał miejsce 12 grudnia 1950 roku w Grucie wobec rodzin żołnierzy wyklętych. Jak się potem okazało, część z nich również należała do organizacji, to też o tym była mowa w reportażu, no bo oni właśnie pomagali swoim braciom, siostrom, kuzynom. Nie przetrwaliby żołnierze wyklęci, czy też żołnierze niezłomni, nie przetrwaliby, gdyby nie pomoc rodzin, czy pomoc sąsiadów, pomoc miejscowych. Aczkolwiek ktoś złożył donos i jak Państwo słyszeli, 15 osób zostało aresztowanych. Wyroki były różne i mężczyźni na przykład odbywali kary w więzieniu, pracując również w kopalniach na południu Polski. Tak to było, a ja cały czas mam przed sobą wielki znak zapytania, taką wielką zagadkę, dlatego że ja wciąż nie rozumiem tego. Starałam się, jak Państwo słyszeli, pytać właściwie wszystkich moich rozmówców, pytać, dlaczego w tej wsi nikt nie chce, czy niewiele bardzo osób chce o tym opowiadać. Dziś przecież nikt nie wstydzi się tego, że miał w rodzinie żołnierza wyklętego, czy sam był takim żołnierzem wyklętym, niezłomnym. Dziś te osoby się honoruje, dziś zaprasza się na uroczystości, pisze się o nich książki. To nie są te czasy, że trzeba było się ukrywać. Trudno też mi uwierzyć w to, że te osoby boją się swoich ówczesnych oprawców, bo jeśli ci oprawcy żyją, no to są już tak naprawdę staruszkami i nic nie mogą zrobić, nic, kompletnie nic, więc nie rozumiem, wciąż nie rozumiem. Jest jakaś tajemnica dla mnie w miejscowości Gruta, która powoduje, że ludzie nie chcą o tym mówić, ale może Państwo mi pomogą wyjaśnić tę zagadkę. Co państwo sądzą o tej sytuacji? Teraz przez chwilę porozmawiamy, a potem połączymy się z jednym z bohaterów mojego reportażu. Ale jeśli ktoś ma ochotę zadzwonić i wypowiedzieć się w tej sprawie, to 345 50 90 albo 50 60 52 kierunkowy do Bydgoszczy. Dlaczego państwa zdaniem ludzie w miejscowości Gruta, ci, którzy mogą jeszcze pamiętać i nie wierzę, że tam nikt nie pamięta i nastąpiła zbiorowa amnezja, dlaczego oni nie chcą o tym mówić? Halo, słyszymy się? Proszę księdza.
A, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Przy telefonie bohater reportażu, jeden ze współtwórców filmu, prawda? Możemy tak powiedzieć, proszę księdza, że jest pan współtwórcą tego filmu?
No, w pewnym sensie tak. Największa tutaj rola to była młodzieży, która włożyła wiele swoich sił w powstanie tego filmu, ponieważ musieli się wcielić w rolę tych bohaterów, poznać historię. Więc tak naprawdę to oni są twórcami. My z naszym historykiem, z panem Jerzym Stróżną, który nam pomagał to nagrywać, po prostu koordynowaliśmy te zadania.
No właśnie, chciałam poprosić księdza jeszcze o wymienienie nazwiska pana, który wam pomagał technicznie się tą sprawą zająć. To jest pan Jerzy?
Pan Jerzy Stróżyna.
Tak, ja wiem, że pan dyrektor prosił mnie o to, żeby mu na antenie podziękować. To co niniejszym czynimy. Wielkie podziękowania dla pana Jerzego za taką bezinteresowność i w stosunku do młodzieży, i w stosunku do historii. Ale proszę księdza, jak się udała premiera filmu, bo to dzisiaj właśnie ten film został pokazany młodzieży, która w nim brała udział i też tej, która nie grała w filmie, ale także mieszkańcom gminy. Jak się udała premiera?
Ja muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo radości, ponieważ właśnie na premierę filmu przybyło bardzo wielu mieszkańców. Sala gimnastyczna, no zabrakło miejsca, musieliśmy dostawiać krzesła. To bardzo radosne, że nasi mieszkańcy Gruty, naszej parafii, gminy, chcieli poznać historię tych żołnierzy wyklętych, ale takim najbardziej radośniejszym faktem jest dla nas to, że zgodziła się przyjechać siostra i brat jednego z bohaterów, Stanisława Rolkowskiego, pseudonim Lis. Mhm. I to właśnie oni nas zaszczycili swoją obecnością. Oni przechodzili to samo, co ich brat. Byli dla nas dzisiaj takim żywym świadectwem tego, że można być człowiekiem niezłomnym, że człowieka można zabić, można go coś wziąć w niewolę, ale nie można go złamać. I właśnie
nie można zabić jego ducha.
Dokładnie. Widziałem wiele wzruszenia wśród ludzi, którzy byli, kiedy właśnie pani Elżbieta Łazicka, siostra naszego żołnierza wyklętego, którym kręciliśmy ten film, stała i kiedy takim dość cichym głosem, bo jest to starsza kobieta, ale kiedy mówiła, naprawdę wszystkie oczy były skierowane ku niej, wszystkie uszy nastawione na to, co mówi. Musiałem widzieć, że ludzie naprawdę byli zachwyceni tym i w niejednym oku się łza zakręciła, kiedy opowiadała o tym, w jaki sposób też ona była przesłuchiwana.
Torturowana, jak mi mówiono. Mhm.
Tak, dokładnie.
Proszę księdza, no z moich informacji wynikało, że pani Elżbieta na pewno nie będzie chciała ze mną rozmawiać, bo z mediami nie rozmawia. Straciła zaufanie, jak powiedział jeden z bohaterów reportażu, który ma największy kontakt z tą panią, straciła zaufanie właściwie do państwa, czyli do mediów, do prokuratury, do sądów, bo już od 20 lat domaga się sprawiedliwości wobec katów, którzy ją torturowali w tym więzieniu i przetrzymywali, a także tych, którzy brali udział w zabójstwie jej brata. I ona w związku z tym nie chce rozmawiać z mediami, nie chce już nawet zeznawać w sądzie, bo to się ciągnie 20 lat i jak mi powiedziano, ona nawet na te procesy przyjeżdżała, okazywało się, że oskarżony się nie pojawiał, pojawiał się jego adwokat z jakimś zwolnieniem lekarskim, że te sprawy były bez przerwy przekładane, a to w Grudziądzu, a to w Toruniu. Ona też nie bardzo może jeździć ze względu na swój wiek. I właściwie straciła już zaufanie. Czy ona też o tym mówiła? Bo to mnie bardzo uderzyło.
Wspominała także już w takiej rozmowie w kuluarach, przy kawie, przy ciastku, że te osoby, te organy państwowe, bo może to nie chodzi o tyle o media, ale właśnie o organy tutaj państwowe, po prostu mają takie wpływy, mają takie dojścia tutaj te osoby, które ich przesłuchiwały, że nawet
jeszcze wciąż? Jeszcze wciąż?
Tak, jeszcze wciąż, mimo że są to osoby już emerytowane.
No powyżej, myślę, 80 lat pewnie.
90 lat nawet mają, bo tak pani tutaj Elżbieta wspominała, że mają wpływy, naprawdę są dla swoich tych współpracowników byłych, załatwiają różne jakieś profity, chociażby jakieś legitymacje kombatantów, co się wiąże też z jakimś gratyfikacją finansową, a po prostu załatwiają to swoim towarzyszą z pracy. I to się dzieje dzisiaj, bo sama leżała na sali w szpitalu, opowiadała właśnie z panią, która była współpracownikiem właśnie tego jednego z katów. I lekarz mówił do tej pani, że proszę pani, przecież pani jest zdrowa, czwarty raz tutaj pani jest, no przecież nic pani nie jest. Ale dało radę załatwić jej właśnie wszystkie tutaj jakieś tam zwolnienia, legitymacje, zaświadczenia o tym, że jest osobą tam chorą, kombatantem, żeby też jakąś gratyfikację otrzymała. Więc ja nie dziwię się, że pani Elżbieta czy członkowie rodziny nie chcą mówić, bo są krzywdzeni, toczą ileś tam procesów właśnie o rehabilitację. Nie jest to możliwe uzyskanie rewizji tych wyroków. Część została z mocy ustawy, oczywiście rewizja dokonała, ale jej brat chociażby do dzisiaj widnieje jako no bandyta, powiedzmy, nie?
Ten żyjący brat, który przyjechał?
Ten brat, który zginął. Który
wyklęty.
Tak, Stanisław Rolkowski Lis i jego współpracownik Czesław Tobiasz Orzeł.
Oni cały czas funkcjonują w annałach kryminalnych jako osoby, jako przestępcy kryminalni?
Dokładnie, tak. Jej ojciec został, jego rewizja wyroku została dokonana na ich ojca, ale właśnie tutaj sąd odmówił właśnie tutaj podjęcia tej sprawy, bo wykazano nawet, że chyba po prostu nie są stroną w tej sprawie, czy nawet jakoś w ten sposób, choć to jest dziwne, skoro jest ona członkiem rodziny, no to jak najbardziej jest stroną w procesie.
Zwłaszcza, że była też sądzona, skazana.
Dokładnie, że siedziała 3 miesiące w Grudziądzu w areszcie i
potem
tak
w Fordonie. Proszę księdza, to ja mam trudne pytanie wobec tego do księdza, a myślę, że przed księdzem jeszcze trudniejsze zadanie, bo tam były dzieci, młodzież, która grała w tym filmie, która uczy się w zespole szkół, prawda? Fajna inicjatywa wasza, świetna zresztą. I jak wobec tego tym młodym ludziom, 15, 16, 13-letnim, mówić o zaufaniu do naszego państwa, o tym, że żyjemy w demokracji, w państwie prawa, kiedy oni wieczorem przychodzą na specjalny pokaz filmu i występuje tam kobieta, żywa historia, żywa legenda, która mówi im, nie ma sprawiedliwości.
No rzeczywiście pytanie pani redaktor zadała bardzo trudne.
Ale przed księdzem trudniejsza rola jeszcze.
Tak, bardzo trudne pytanie. Szczerze mówiąc, sam nie mam pomysłu, w jaki sposób to przekazać, żeby wzbudzić zaufanie do tutaj organów państwowych dla naszej młodzieży naprawdę. Bo dokładnie to, co pani redaktor powiedziała, ta pani swoim słowem, swoim przykładem pokazała, że po prostu nie można ufać, nie można wierzyć, nie? Ja myślę, że tutaj naszym takim zadaniem jest po prostu formowanie sumienia tych młodych ludzi, żeby może oni, kiedy przecież wiadomo, że to jest nasza przyszłość, oni za 10-15 lat, to oni będą pełnili jakieś funkcje, oni będą właśnie przewodniczyli takim sprawom, żeby właśnie oni jako ludzie sumienia nie dali się złamać i może zmienili to, co po prostu jest teraz.
Czyli stawiamy krzyżyk na obecnym pokoleniu ludzi dorosłych i liczymy, że tych młodych uda się wychować lepiej.
A czy może nie stawiamy krzyżyka, bo nie chcemy ich potępiać, wiadomo, ale właśnie formacja młodego pokolenia jest taką nadzieją na przyszłość, że rzeczywiście będąc ludźmi sumienia, będą sprawiedliwi, wiarygodni, godni zaufania, bo chyba innej drogi nie ma po prostu, niż swoim życiem zmieniać to, co się przez te lata tutaj wydarzyło.
Ksiądz mi powiedział, kiedy się spotkaliśmy, że nie chcecie nikogo potępiać ani oceniać, tylko chcecie pokazać prawdę, chcecie pokazać tak, jak to było właśnie w 1950 roku, w grudniu konkretnie, bo wtedy był ten proces pokazowy. I I to się udało, bo jak ksiądz mówi, przyszło bardzo wielu ludzi, którzy być może przypomnieli sobie o żołnierzach wyklętych albo się o nich dowiedzieli po raz pierwszy, jeśli to są młodzi ludzie. I nie z tej szkoły, bo rozumiem, że w szkole w tej chwili jest na ten temat głośno. Ale ja jeszcze raz wrócę do tego pytania, które już zadawałam wszystkim bohaterom. Jak ksiądz słyszał, ja właściwie tylko dwa razy nie spotkałam się w Grucie i w okolicach z odmową. Tak wszyscy mówili, że nie będę rozmawiał. Nie i już. Nie, bo nie. I ksiądz sądzi, że to jest właśnie, że to jest taka sama przyczyna jak u tej pani, u pani Elżbiety, tak? Że ci ludzie nie mają zaufania?
Myślę, że jest to jedna z przyczyn, bo nie tylko brak zaufania, ale także to, co chociażby właśnie pani uzyskało naszych mieszkańców, kiedy przeprowadzaliśmy wywiad, że za dużo też nie mówiło się o tym w domach.
Ze względów bezpieczeństwa wtedy.
Tak, że nie chciano dzieci angażować, żeby nie wiedziały o tym, po co w to angażować. I dlatego też po prostu może ludzie, jeśli nawet nie chcą mówić z tego względu, że nie mają zaufania, to także nie chcą mówić, bo mają takie strzępy tylko tej wiedzy.
Mm-hmm. No tak, pewnie.
Oczywiście dla nas jest cenna każda informacja i naprawdę z tyloma osobami, z iloma się spotkaliśmy, to każda informacja była naprawdę na wagę złota, ale właśnie to są tylko takie odrobiny, takie można powiedzieć, że ręka piasku, które potem się składają na wielką budowlę, którą trzeba długo by budować jeszcze.
Udało wam się zbudować piękną budowlę na podstawie naprawdę nielicznych ziarenek piasku. To ja wobec tego państwu jeszcze raz gratuluję cennej inicjatywy. Gratuluję panu dyrektorowi, panu historykowi, panu, który jakby ogarnął wszystko technicznie i oczywiście księdzu, a także młodzieży, która wzięła w tym, jak wiem, bardzo chętnie udział i już czeka na następny film. Historyczny to będzie?
Zobaczymy, to czas pokaże. Jaką historię Gruty tym razem uda nam się odsłonić.
To proszę
bardzo
mnie zaprosić.
Bardzo dziękujemy za to ciepłe słowo, oczywiście. Bardzo dziękujemy za te ciepłe słowa. Bo to też pokazuje, że to, co robimy, po prostu warto to robić. Bardzo dziękujemy za te miłe słowa. W imieniu młodzieży zespołu szkół w Grucie, także tutaj dyrekcji nauczycieli, pana Jerzego Strużyny. Bóg zapłać.
I ja państwu dziękuję i myślę, że także mieszkańcy regionu, bo to jest ważne, że takie fajne rzeczy dzieją się w różnych miejscowościach, nie tylko w dużych miastach, ale także w gminach, na wsiach są ludzie, którzy mają inicjatywę, pomysły i robią bardzo cenne i ważne rzeczy. Jeszcze raz bardzo księdzu dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo. Panem Bogiem.
Jeszcze raz, 345 50 90 albo 50 60, jeśli chcą państwo porozmawiać ze mną o żołnierzach wyklętych. O stosunku do żołnierzy wyklętych. O tym, czy rozumieją państwo jeszcze wciąż tkwiący w nich, czy też w ich rodzinach, bo ich to już pozostały naprawdę bardzo, bardzo nieliczne wyjątki, ale w ich rodzinach także tkwiącym takim albo strachu, albo żalu. Myślę, że nawet częściej żalu do władz, do sądów, że jeszcze do dziś nie we wszystkich przypadkach rozliczono się z tą przeszłością. 20.53, słuchają państwo wieczoru z reportażem. Dziś mówiliśmy o tym, o wyklętych w gminie Gruta. Dlatego, że najczęściej, kiedy mówimy o żołnierzach wyklętych, to mówimy o Borach Tucholskich. Tam Łupaszka, żołnierze Łupaszki, Inka, Grupa Małego. No, jest o czym mówić. Również wracamy czasami do Białych Błot, w okolice Białych Błot. Tam też walczyli żołnierze wyklęci. Natomiast ja dzisiaj z przyjemnością pojechałam do Gruty, dowiedziawszy się o tym, że będzie emisja tego filmu. Niestety nie mogłam pozostać na filmie i sobie go obejrzeć razem z innymi uczestnikami, bo musiałam tutaj przyjechać na program, ale z przyjemnością tam pojechałam, dlatego że ja tak samo jak i uczniowie i niektórzy mieszkańcy tej gminy, tej wsi, dowiedziałam się o tym, że tam też działali żołnierze niezłomni, A o tym procesie pokazowym, który miał miejsce 12 grudnia 1950 roku, gdzie skazano świadków, rodziny żołnierzy wyklętych, a także tych, którzy im no, pomagali po prostu, nawet jeśli to byli obcy ludzie, no o tym w ogóle nie wiedziałam, więc to była dla mnie rzeczywiście nowość, a inicjatywa, której podjął się zespół szkół w Grucie, myślę, to zasługuje, nie chcę tu żadnych laurek mówić, bo to laurki zawsze dziwnie brzmią, ale naprawdę zasługuje na pokazanie i uznanie, tak, chociaż to znowu takie słowo, taki patos, nie chciałam tutaj z patosem mówić, nikt nie lubi patosu, ja też nie, ale wtedy, kiedy młodzi ludzie razem z ich opiekunami, z księdzem, katechetą, z miejscowym historykiem, zabierają się za taką rzecz, przecież nie robią tego w godzinach pracy, robią to po pracy, robią, bo chcą, nie dlatego, że ktokolwiek ich zmusza, robią to charytatywnie, robią, bo chcą zrobić coś dla swojej małej ojczyzny, ale także dla historii, naszej, wspólnej historii, bo historia tej małej ojczyzny przecież składa się na naszą historię, historię regionu, historię kraju. I dzięki nim poznaliśmy sylwetki takich osób jak Tobiasz, jak Rolkowski. To są przecież osoby, o których pewnie większość z nas nie słyszała. Ja się Państwu przyznam, że ja też dzisiaj, do dzisiaj nie słyszałam o tych osobach. A teraz wiem, że byli, że walczyli, że chcieli innej Polski. I choćby z tego powodu dziękuję za tę inicjatywę osobom, które przyczyniły się do powstania tego filmu. Wieczór z reportażem dobiega końca za wspólnie spędzony czas. Dziękuję już Państwu, Żaneta Walentyn. Do usłyszenia.